Jak powiedziałem już w modlitwie, Wielki Piątek, Niedziela Wielkanocna, czas rozmyślania nad śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Dwa wydarzenia. Śmierć, drugie zmartwychwstanie, drugie wydarzenie, zmartwychwstanie, ale jedno dzieło. To jedno dzieło, które możemy ująć w słowie zbawienie, odkupienie. To, co się dokonało w te dwa dni, co dokonał nasz Pan Zbawiciel Jezus Chrystus. Jak wiemy, śmierć i zmartwychwstanie ma swoją aplikację, ma swoje zastosowanie dla życia człowieka. Bo to nie chodzi o to, że Pan Jezus umarł i zmartwychwstał po to, żebyśmy święta mieli. Chociaż same w sobie są piękne i ważne, ale to nie po to Pan Jezus umarł, żebyśmy mieli święta. Pan Jezus umarł i zmartwychwstał po to, żebyśmy mieli życie wieczne. I to jest jak gdyby sprawa absolutnie fundamentalna. Cokolwiek możemy mówić, rozmyślać nad śmiercią, nad zmartwychwstaniem, to musimy dojść do sedna sprawy, że to Bóg uczynił w Jezusie Chrystusie po to, żeby dać człowiekowi żywot wieczny. Żeby nie poszedł na zatracenie, żeby nie poszedł na wieczne potępienie. Tylko żeby mógł na wieki żyć w Królestwie Ojca, w Królestwie Bożym. Przygotowanym dla tych, którzy zareagują w sposób właściwy, odpowiedni, taki jak Bóg ustanowił w swoim słowie, na to poselstwo, na to dzieło, które dokonało się w śmierci i w zmartwychwstaniu. A więc pomyślałem sobie tak, że tak gdzieś w moim sercu zrodziło się, że dzisiaj będę mówił o życiu wiecznym. Nie wiem, ci, którzy gdzieś tam śledzą moje zapowiedzi, kazań, być może zastanawiali się, co mam na myśli, kiedy zadałem pytanie, że ewangeliczni chrześcijanie uważają, że do życia wiecznego prowadzi tylko jedna droga. I zadałem pytanie, czy mają rację. I zaprosiłem na dzisiejsze kazanie. A więc, czy mają rację ewangeliczni chrześcijanie, że do życia wiecznego prowadzi tylko jedna droga? Oczywiście można powiedzieć, że odpowiedzmy jednym pytaniem i koniec. Proszę zejść ze sceny. Jednym wersetem można odpowiedzieć, można zejść ze sceny, będziemy śpiewać dalej. Czy będę was znów dzisiaj męczył? Wasze umysły? Oczywiście, że tak. Będę dzisiaj uczył was myśleć całą Biblią. Myślenie wersetami, pojedynczymi wersetami jeszcze nie oznacza, że myślimy biblijnie. Jeżeli chcemy myśleć biblijnie, to musimy myśleć perspektywicznie. Zaczynając od pierwszej Mojżeszowej, a kończąc na objawieniu. I ujmować temat w kontekście całej Biblii. A więc nie wiem, czy musicie zapinać pasy dzisiaj, nie wiem, może nie. Przecież to niedziela wielkanocna. Powinno być tak, wiecie, tak fajnie. Może i będzie fajnie, bo Boże Słowo jest mądre, doskonałe, święte. Kochamy je, ja też je kocham, więc chcę się nim rozkoszować, chcę go czytać, chcę go poznawać, przede wszystkim chcę go zrozumieć. Więc pierwsza moja, gdyby część mojego kazania, może też i dla was pytanie, życie wieczne w okresie od Adama do Mojżesza. Czy było wtedy życie wieczne? Czy znamy jakieś ludzi, którzy mają życie wieczne i wiemy, że mają życie wieczne, a żyli w okresie od Adama do Mojżesza? Znamy takich ludzi? To może przypomnę. Mateusza 8, rozdział, werset 11. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebios. Czy ten werset przesądza sprawę? Abraham, Izaak i Jakub są w królestwie? Oni już są w królestwie. Ale to nie tylko Abraham, Jakub, Izaak, ale do tego grona dołącza Noe, do tego grona dołącza Henoch. To są wszyscy ludzie z okresu pomiędzy Adamem a Mojżeszem. Więc w jaki sposób ci ludzie mają życie wieczne? W jaki sposób ci ludzie zostali zbawieni? Czy jest odpowiedź w Biblii? Czy Biblia nas pozostawia w intuicyjnym domyśle? Czy daje odpowiedź? Odpowiedź akurat w tym przypadku nie jest trudna i skomplikowana. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, wersety od 4 do 7, rzuca jasne światło w temacie, o którym mówię. Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 4-7. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą niż Kain ofiarę, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Możemy jeszcze Abla dorzucić. Otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Gdyż Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Myślę, że odpowiedź Biblii jest jednoznaczna. Z okresu od Adama do Mojżesza byli ludzie, którzy mają życie wieczne, którzy są zbawieni, którzy są w królestwie, którzy odziedziczyli usprawiedliwienie na podstawie tego, że wierzyli w Boga Jahwe. Ale nie tylko, daleko więcej, wierzyli Bogu Jahwe. Nie tylko wierzyli, że Bóg istnieje, ale w tym opisie listu do Hebrajczyków widzimy to, że ci ludzie wierzyli w to, co Bóg do nich mówił, ponieważ wykonywali to, co Bóg mówił. Wykonywali to, co Bóg mówił. Na tym polegała istota wiary i na tym do dzisiaj i zawsze polega istota wiary, że istota wiary polega na tym, że człowiek wierzy Bogu i wykonuje to, co Bóg mówi. Inna wiara, jeśli jest, to jest nieużyteczna, nieskuteczna i martwa. Wiara ma zawsze aplikację i przełożenie na to, że wykonuje to, co Bóg mówi. I tutaj czytamy w pierwszej Mojżeszowej, 26 rozdziale, wersecie 5, takie zdanie o Abrahamie. Nie wiem, czy kiedyś dotarliście do tego zdania. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu, tak mówi Bóg. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moim. Widzimy, że Abraham został usprawiedliwiony na podstawie wiary. Uwierzył w to, co Bóg do niego powiedział, że takie będzie jego potomstwo i Bóg mu to zaliczył jako sprawiedliwość. Ale Abrahamie też jest powiedziane, mówi Bóg, że słuchał, był posłuszny głosowi mojemu, strzegł moich przykazań, przepisów i praw moich. Więc ja się pytam, jakich przykazań i praw strzegł Abraham? Proszę, zacytujcie mi prawa, które strzegł Abraham. Macie w Biblii jakiś kodeks, który został dany Abrahamowi? No tak, i to słusznie, też mam to w notatkach, obrzezanie. Ale czy to wystarczy? Czy to było całe prawo, które Abraham wykonywał, obrzezanie? I tutaj dochodzimy do tego, że zresztą o czym mówi Nowy Testament, że Boże prawo jest zapisane w sercu człowieka. To prawo moralne, nie szczegółowe prawo, ale prawo moralne, które może być wyrażone w 10 przykazaniach, zostało później wyrażone, jest zapisane w sercu człowieka. I człowiek, który zaufał Bogu, uwierzył Bogu, dostąpił usprawiedliwienia, jak Abraham na podstawie wiary, ma zdolność w sobie przestrzegania tego, co Bóg włożył w jego serce. A więc Abraham i inni ludzie z okresu Adam, Mojżesz zostali usprawiedliwieni dzięki temu, że wierzyli Bogu, że ufali Bogu, że wierzyli w Boga i wierzyli Bogu, przyjęli to, co Bóg do nich mówił, wykonywali to, co Bóg do nich mówił, a także zachowywali prawo moralne zapisane w sercu. I czytamy na przykład o Noem, że był sprawiedliwy pośród swego pokolenia. Dlaczego? Dlatego, że on się kierował tym, co Bóg włożył w jego życie, w jego serce. A inni mowa o innych, że skazili swoje drogi. Poszli żyć według pożądliwości upadłej, grzesznej natury. Dlatego skazili swoje drogi. Więc jeden okres w miarę mamy wytłumaczony króciutko, a teraz okres od Mojżesza do Jezusa. Cisza na sali. To dobry znak. Albo śpicie, albo słuchacie. Okres od Mojżesza do Jezusa. Został on skodyfikowany, ten okres, 613 przykazań. Znajdujemy w pięcioksięgu. Esencją, sednem jest oczywiście 10 przykazań, które zostały określone jako dekalog, jako 10 przykazań. Ale to jest tylko wycinek prawa, bo prawo jest całe i należy zawsze na nie patrzeć całościowo. Nie wycinkowo, lecz całościowo. Więc wchodzimy w okres, kiedy na górze Synaj Bóg za pośrednictwem aniołów Mojżesza przekazał Izraelowi Boże prawo, które zostało później skodyfikowane, spisane, na wszystkie sposoby opisane. Więc pytam się, jak wyglądało zbawienie w okresie od Mojżesza do Chrystusa? A więc trzecia Mojżeszowa, rozdział 18, werset 5. Trzecia Mojżeszowa, rozdział 18, werset 5. Ten werset jest o tyle fundamentalny, że pojawia się dwukrotnie w Nowym Testamencie. Bóg mówi tak, przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie, jam jest Panem. Co wy na to? Przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. Jam jest Pan. Więc czytam ze zrozumieniem, staram się czytać ze zrozumieniem, więc się zadaję pytanie, czy człowiek, który wykonuje prawo, żyje przez nie, czy nie żyje? Ale z odpowiedziami bądźcie ostrożni, poczekajcie do końca. Bo w tym momencie, gdy już skończymy, to nie będziecie znali zakończenia. A to, co najlepsze, jest na końcu. Więc aby pobudzić nas do myślenia, teraz chcę przytoczyć rozmowę Pana Jezusa z bogatym młodzieńcem. Mateusz 19, rozdział, werset od 16 do 20. Mateusza 19, rozdział, werset od 16 do 20. Skupmy się na tym niezwykłym dialogu, który Pan Jezus przeprowadził z bardzo szczerym, młodym człowiekiem. To nie był człowiek zakłamany, ale przyszedł do Jezusa bardzo szczerym pytaniem. Popatrzcie, jakie fundamentalne pytanie stawia ten człowiek i jak należałoby to, jak my byśmy dzisiaj chcieli, żeby ludzie stawiali nam takie pytania. Bo co pyta się ten młodzieniec? I oto ktoś przystąpił do niego, do Chrystusa i rzekł, nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Kochamy to pytanie? Chcielibyśmy, żeby takie pytanie nam ludzie zadawali. Ja bym chciał, bo to pytanie już skraca drogę. Można przejść do sedna, a nie kluczyć, 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 kluczyć i nigdy nie dokluczyć. I teraz, czy ktoś z nas odpowiedziałby tak, jak odpowiedział Pan Jezus? A on mu odrzekł, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. Posłuchajcie, co Jezus mówi. A jeśli chcesz wejść do żywota? Czy Pan Jezus odpowiada na pytanie człowieka? Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Więc, a jeśli chcesz wejść do żywota? No ja bym zrobił taki test. Dokończ. Jak byś dokończył ty? Ciekawe, czy ktoś z nas by dokończył przestrzegaj przykazań. Ciekawe. Tu stawiam cały mój majątek. Nie jest duży, ale stawiam, że nikt z nas by tak nie zrobił. No oczywiście, że nikt by z nas tak nie powiedział. To powiedzcie mi, dlaczego Pan Jezus powiedział do niego: przestrzegaj przykazań. Chyba nie sądzimy, że Pan Jezus był cynikiem. Chyba nie sądzimy, że ślepemu na pytanie, gdzie jest dworzec, pokazuje odwrotny kierunek. A co by było, gdyby ten młodzieniec usłyszał tą odpowiedź: przestrzegaj przykazań, i odszedł? To odszedłby z kłamliwą odpowiedzią? Czy Pan Jezus kogoś wprowadza w błąd, wpuszcza, mówiąc przysłowiowe, maliny? Na co powołuje się Pan Jezus, udzielając tej odpowiedzi: przestrzegaj przykazań? Powołuje się na trzecią Mojżeszową, że kto czyni prawo przezeń, żyć będzie. Przezeń żyć będzie. A więc bogaty młodzieniec otrzymuje odpowiedź: chcesz wejść do żywota? Przestrzegaj przykazań. Mówi mu: których? A Jezus rzekł: tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Następuje chwila ciszy, bo młodzieniec myśli o swoim życiu i mówi mu tak, mówi mu młodzieniec: tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? No i normalnie Pan Jezus w tym momencie powinien powiedzieć: no musisz się starać bardziej. No nie, czyż nie? No daj z siebie wszystko. Musisz się bardziej starać. No jeżeli przestrzegasz tego od młodości, no to staraj się bardziej. Nie, czy zauważycie, że Jezus w ogóle jak gdyby zmienia narrację. Idzie troszeczkę w drugą stronę. Później postaram się wam to wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Rzekł mu Jezus: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Więc na pytanie, pierwsze pytanie młodzieńca o życie wieczne, co mam czynić, Pan Jezus mu odpowiada zgodnie z pytaniem. Jak pytasz, co masz czynić, ja ci mówię, co masz czynić. Przestrzegaj przykazań. Nie jest to błędna odpowiedź, nie jest to kłamliwa odpowiedź, nie jest to wpuszczanie kogoś w ślepą drogę, a dokładnie nam wyjaśnił to apostoł Paweł w liście do Rzymian i w liście do Galacjan. On nam to wyjaśnił już absolutnie bez cienia wątpliwości. Jak nam to wyjaśnił? Więc teraz Rzymian 10 rozdział, werset 5, kiedy apostoł Paweł wypowiada się na temat napięcia pomiędzy prawem i Ewangelią, pomiędzy uczynkami a łaską, wypowiada takie słowa. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. I tu mamy ten cytat, 3 Mojżeszowa 18:5. On się tutaj pojawia. Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. Czy apostoł Paweł zaprzeczył temu, że przez zakon można mieć życie wieczne? Czy Pan Jezus, czy apostoł Paweł stoi w sprzeczności do tego, co nauczał Jezus? Nie, apostoł Paweł nie stał w sprzeczności. W tym sensie to, co mówił Jezus do młodzieńca, apostoł Paweł teraz komentuje i wyjaśnia w liście do Rzymian. Pozwólcie, że wam troszeczkę ten werset rozjaśnię w takim tłumaczeniu dosłownym. On brzmi w ten sposób. Mojżesz bowiem pisze o usprawiedliwieniu sprawa, że które uczynił je człowiek, przezeń żyć będzie. A więc jest tłumaczenie interlinearne, więc niepoprawnie po polsku, ale oddające sens sprawy. Chodzi o przykazania, że które uczynił je człowiek, przezeń żyć będzie. I to słowo uczynił to jest imię słów czasu, czas przeszły, dokonany, strona czynna, mianownik, liczba pojedyncza, rodzaj męski. Inaczej to należy odczytać, że człowiek, który wykonał przykazania, przezeń żyć będzie. Który wykonał przykazania, przezeń żyć będzie. Dalej w liście do Galacjan apostoł Paweł robi dokładnie to samo, znów cytuję, powołuje się na trzecią Mojżeszową i mówi tak: zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Kto go wypełni, przezeń żyć będzie. I podsumowuje Galacjan 5:3, a oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Ma to jakąś logikę teraz? Układa wam się to w całość? I to słowo, które my mamy przetłumaczone, że powinien, że człowiek, który daje się obrzezać, a więc tutaj to daje się obrzezać, oznacza, że decyduje się na zbawienie, na drogę przestrzegania prawa. To oznacza. Przezeń żyć będzie i powinien oznacza, zobowiązany jest całe prawo wypełnić. Człowiek, który chce mieć życie wieczne na podstawie prawa, zobowiązany jest całe prawo wypełnić. Więc Jezus nie okłamał młodzieńca, kiedy powiedział mu: przestrzegaj przykazań. Ponieważ kto spełni prawo, przezeń żyć będzie. Ten dialog z tym młodzieńcem jest bardzo ciekawy, bo jak powiedziałem, w pewnym momencie, kiedy ten młodzieniec usłyszał to i zastanowił się nad swoim życiem, powiedział tak: tego wszystkiego przestrzegam od młodości mojej, to dlaczego czuję się taki niepewny? Co jest nie tak ze mną? Staram się przestrzegać prawa od młodości mojej. Jestem posłuszny rodzicom, nie kradnę, nie cudzołożę, nie zabijam. Jestem prawie dobrym człowiekiem. To dlaczego ten człowiek jest taki zaniepokojony? Dlaczego on się czuje tak źle w tym spotkaniu z Jezusem? Dlaczego on mówi: no co jeszcze mi nie zostaje? Co jest nie tak ze mną? Co jest nie tak ze mną? Przecież robię wszystko, co prawo nakazuje. Co jest nie tak ze mną? Pan Jezus wtedy mówi, myślę, że spojrzał na niego z miłością. Ja sobie tak próbuję to wyobrazić scenę, że mógł naprawdę tak blisko podejść do niego. Mówi: wiesz co, pozbądź się balastu w swoim życiu. Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj to ubogim. Chodź, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie, pójdź za mną. Zostań moim uczniem, a osiągniesz doskonałość. A osiągniesz doskonałość. Czy jest możliwe osiągnięcie życia wiecznego na podstawie prawa? Teoretycznie tak. Teoretycznie tak. Więc ja sobie pomyślałem tak, w wieku 20 lat dostałem prawo jazdy, zrobiłem prawo jazdy. Ja dopiero samochód miałem późno, więc nie będę swojego przykładu dawał, ale powiedzmy, że ktoś dostał zaraz samochód, czy kupił sobie po zrobieniu prawa jazdy w wieku 20 lat. Moje pytanie brzmi: kiedy złamie pierwszy przepis? Ile trzeba czasu na to? Ja nie mówię o tym, że na Bora Komorowskiego będzie jechał 160. Są tacy, którzy jeżdżą tam ten odcinek 2 kilometry, ile fabryka dała. Nie mówię o takim przypadku, ale pamiętam jeszcze, jak się jeździło do Oświęcimia w dawnych czasach, nie wiem jak jest teraz, przez wioski, miasteczka, jedziesz i furmaneczka przed tobą i cały czas podwójna ciągła. I tak możesz jechać, masz spotkanie o 10 w zborze w Oświęcimiu, wyjechałeś jak trzeba, i nie wiesz, kiedy furmanka w lewo albo w prawo skręci. I podwójna ciągła. Mówisz: Panie Jezu, przebacz. Kierunkowskaz. A czy nigdy nie ominąłeś rowerzysty? Przy podwójnej ciągłej? A czy naprawdę za każdym razem, gdy jest teren zabudowany, w momencie, kiedy przekraczasz znak, masz 50? Nie, zaczynasz zwalniać. A kiedy już widzisz koniec terenu zabudowanego gdzieś tam w oddali, to czekasz, aż przyjdzie znak, żeby leciutko nacisnąć gaz? Jakub mówi, że ktokolwiek całe prawo wypełni, a jedno przekroczy, winny jest wszystkiego. Więc pytanie, czy na drodze prawa jest zbawienie, czy jest to droga prowadząca do życia wiecznego? Biblijna odpowiedź brzmi tak. Natomiast warunkiem otrzymania osiągnięcia życia wiecznego na podstawie prawa jest spełnienie całego prawa, wszystkich przykazań. Czy był ktoś, komu się to udało? A widzisz, Wiktor, nie masz racji. Nie, w tym przypadku nie oznacza nie. Oczywiście, że tak. Pierwszą i ostatnią, jedyną osobą, która spełnił prawo, był Boży Syn Jezus Chrystus. Gdyby On nie był życiem sam w sobie, to gdyby stanął na sądzie ostatecznym, otrzymałby usprawiedliwienie poprzez prawo. I dostałby życie wieczne na podstawie tego, że nigdy nie złamał żadnego przykazania prawa. W tym sensie wypełnił, dopełnił i zamknął prawo. A więc pytanie młodzieńca, co mam czynić, by odziedziczyć życie wieczne? Albo może inaczej. Odważysz się powiedzieć komuś, jak cię zapyta, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Odważysz się mu powiedzieć, przestrzegaj przykazań? Nie, my od razu skracamy drogę. Po co całe te zawiłości? Po co ta cała komplikacja? Ale z drugiej strony, przecież wyraźnie Pismo mówi, że przez zakon jest poznanie grzechu. Większość ludzi, którzy nikogo nie zamordowała, nie okradła w sposób znaczący kogoś, nie zdradza swojej żony, twierdzi, że ja jestem całkiem w porządku, mi się życie wieczne należy, kogo jak kogo, ale Bóg mnie nie ma za co potępić. Więc takim człowiekiem można powiedzieć, no po to sobie przeczytaj 613 przykazań. Mniej, przeczytaj dekalog. I chciej go zrozumieć w wykładni naszego Pana i Zbawiciela, tak jak powiedział to jest. A więc teraz trzecie, jak gdyby moje, jak gdyby część mojego kazania. Życie wieczne od dnia odkupienia, życie wieczne po dziele Golgoty. Rzymian 3, 20-25. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim, czyli przed Bogiem, żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. A więc prawo, zakon, poznanie grzechu. To jest jasne. Apostoł Paweł podkreśla, że taka stała się rola prawa, ponieważ jest tam życie wieczne, ale nikt tej drogi przejść nie może, więc na mocy prawa, na podstawie prawa może poznać własną grzeszność. Może poznać własną grzeszność. Dalej. Słowo teraz oznacza od momentu, kiedy Chrystus umarł i zmartwychwstał. Słowo teraz oznacza to stwierdzenie. I tutaj się pojawia w liście do Rzymian takie stwierdzenie niezależnie od zakonu. Na tym chwilę się pochylmy. Niezależnie od zakonu. A więc istnieje droga zakonu i istnieje coś, co funkcjonuje niezależnie obok, tak? Niezależnie od drogi prawa. I to słowo niezależnie oznacza obok, osobno. Obok, osobno, niezależnie. I teraz apostoł Paweł właśnie tę myśl tutaj wyłuszcza, pokazuje, że niezależnie od zakonu, niezależnie od tego, co zakon uczył, czego zakon nauczał, niezależnie obok tego, zostaje objawiona nowa sprawiedliwość, nowe usprawiedliwienie, Jest to usprawiedliwienie na podstawie odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa, a skuteczne na mocy wiary w to odkupienie. Nowa sprawiedliwość, a więc niezależnie, obok. Tamta droga ciągle jest. Ciągle istnieje, ale została otworzona nowa, alternatywna droga. I list do Hebrajczyków mówi nam tak, rozdział 10, werset 19 i 20. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, uwaga, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. A więc gdy Chrystus umarł i został wzbudzony, została otworzona nowa, żywa droga, która prowadzi do świątyni, do życia wiecznego. W tym sensie Jezus mówił, kiedy mówił, ja jestem droga i prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie, mówił o nowej drodze, która została otwarta do życia wiecznego. Sposób, w jaki możemy na tą drogę wejść i sposób, w jaki możemy tą drogą dojść do celu, też został w Biblii bardzo jasno określony w słowach, że człowiek musi się upamiętać. Upamiętać się musi ze swojego dawnego życia. Uwierzyć w Jezusa Chrystusa i w Jego zbawcze dzieło. Na podstawie tej wiary przyjąć od Boga przebaczenie grzechów. W ten sposób staje się usprawiedliwiony, dostępuje sprawiedliwości, jest zrodzony na nowo i następnie staje się uczniem Chrystusa, by wykonywać to, co Jezus mu nakazał. To jest ta droga. Ona jest żywa przez to, że w każdym momencie, kiedy na niej jesteś, jesteś odżywiany Bożym Słowem i Duchem Świętym, który cię uzdalnia, abyś mógł tą drogą iść, abyś mógł tą drogą dojść. Masz cały czas Boże posilenie w postaci Słowa i Ducha, który cię umacnia i daje ci siłę, abyś tą drogą doszedł do celu. A więc niezależnie od uczynków prawa, od uczynków zakonu, została otworzona nowa droga żywa poprzez odkupienie w Jezusie Chrystusie, poprzez wiarę w Niego i naśladowanie Go w swoim życiu. Więc moje pytanie teraz jest takie, czy to wyczerpuje temat? Tak, czy to wyczerpuje temat? Mamy okres od Adama do Mojżesza, zbawienie, usprawiedliwienie poprzez wiarę, okres prawa od Mojżesza do Jezusa, kto spełni prawo, przezeń żyć będzie. Ta droga formalnie nie została zamknięta, ale gdy Chrystus umarł na krzyżu, została otworzona nowa droga, żywa droga poprzez odkupienie i wiarę, aby dojść do życia wiecznego. I powstają teraz różnego rodzaju wyjątki, więc może tak posłużę się przykładem z dzisiejszego poranka. Nasza kochana siostra Batka urodziła córkę. Halleluja, tak? Cieszymy się. Czy ta córeczka ma życie wieczne? A co by było... Przepraszam, nie daj Panie Boże, gdyby Bóg zechciał ją odwołać. Dzielimy się na dwa obozy, czy jesteśmy rodziną? Czy ta córeczka ma życie wieczne? Czy mamy jakieś gwarancje, a jeżeli ma, to na jakiej podstawie? Czy na podstawie prawa? Czy na podstawie osobistej wiary w Chrystusa? A więc jak? Jak ma życie wieczne? Mateusz 19, rozdział, werset 13 i 14. Wtedy mu przyniesiono dzieci, przyniesiono, więc one były na tyle małe, że należało je przynieść, aby włożył na nie ręce i modlił się, ale uczniowie gromili ich. Lecz Jezus rzekł, zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy, albo takich jest Królestwo Boże. Więc czy jest jakaś jeszcze inna droga? Droga prawa w przypadku niemowlaka chyba nie wchodzi w grę. Ale czy na pewno? Czy to dziecko zdążyło już złamać jakiś przepis prawa? Prawnik tam siedzi i rozkłada ręce. Może można dochodzenie wszcząć, no nie? Ale czy zdążyło złamać jakiś przepis prawa? No bo zostaje druga możliwość. Albo ma osobistą wiarę w zbawcze. Ma czy nie ma? Więc na jakiej podstawie niemowlę ma przyobiecane królestwo? Do takich należy królestwo. Ale to dotyczy tylko wierzących rodziców, ale do tego też, to jest ważne, do tego też można nawiązać. Spieszę z odpowiedzią. Na jakiej podstawie? Po pierwsze, musimy uznać jeden ważny atrybut Boga, że Bóg jest suwerennym Bogiem. Co to znaczy, że Bóg jest suwerennym Bogiem? To znaczy, że Bóg ma prawo postąpić jak chce i nikt mu nie powie, co czynisz. To nasze umysły ograniczają Boga w jego suwerenności. Po drugie, Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Co to znaczy, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym w tym konkretnym przypadku? Oznacza to, że Bóg jako sprawiedliwy nie może skazać na wieczne potępienie kogoś, kto nie popełnił grzechu. Osobiście nie ma osobistych grzechów, czynów grzesznych. Dlatego, że Pismo Święte wyraźnie mówi, że kiedy staniemy przed Bogiem, to nie będziemy odpowiadać za dziedziczenie grzesznej natury, tylko za to, co uczyniliśmy i powiedzieliśmy i pomyśleliśmy. Za to, co zrobiliśmy i czego nie zrobiliśmy. Za to będziemy odpowiadać. Tego dotyczy sąd. Nie stanu, który dziedziczymy. Stan, który dziedziczymy, po części nas zmusza do wykonywania zła. Ale odpowiedzialność dotyczy tego, co zrobiliśmy. Więc sprawiedliwość Boża w stosunku do niemowlaka jest taka, że nie ma grzechów osobistych i na tej podstawie nie może zostać skazane i potępione. I po trzecie, Boża dobroć jest taka, że Bóg w swojej dobroci może okazać ją jak chce i komu chce. A więc na jakiej podstawie, to jest moje teraz osobiste zdanie, niemowlę jest zbawione. Ja osobiście wierzę, że dzieło odkupienia Jezusa Chrystusa na krzyżu obejmuje także dzieci, niemowlaki. Natomiast są one przypisane, mają obietnicę, twardą, mocną obietnicę Królestwa Bożego na podstawie tego, że Bóg jest Bogiem suwerennym i sprawiedliwym. Oczywiście dotyczy to tylko okresu, kiedy wejdą w stan odpowiedzialności osobistej, a więc dojdą do wieku osobistej odpowiedzialności. I w tym sensie wierzący dom ma ogromne znaczenie. Ogromne znaczenie po to, żeby dziecko, które przechodzi z okresu, nazwijmy to w cudzysłowie, ochronnego i wchodzi w okres osobistej odpowiedzialności, kiedy już nie chroni go ten okres niemowlęcy, ale ma osobistą odpowiedzialność, żeby w tym okresie swoje serce powierzyło, zawierzyło Jezusowi Chrystusowi. I ja jestem osobiście przekonany, że kilkuletnie dziecko jest w stanie się na nowo narodzić. Kilkuletnie, 4-5-letnie dziecko jest w stanie się na nowo narodzić. Ma na tyle prawe i szczere serce, że jest w stanie osobiście uwierzyć i przyjąć życie wieczne na podstawie wiary. Osobistej wiary. Pamiętam Dominikę. Kiedyś oglądaliśmy jeszcze na HVS-ie Bramy Nieba, Płomienie Piekła. Ktoś nam pożyczył kasetę, oglądaliśmy. Ona jako kilkuletnie, nie wiem ile lat miała dziecko, gdzieś tam też przeglądała się po prostu i widziałem, jak w pewnym momencie sama z siebie uklękła. Złożyła swoje ręce i zaczęła się modlić do Boga. Nikt z rodziców, nikt z nas ją w tym nie prowadził. Sama z przyjęciem modliła się do Boga. Jako kilkuletnie dziecko. Więc kiedy przechodzi dziecko z okresu, jak powiedziałem wcześniej, ochronnego, ważne jest, abyśmy jako rodzice wierzący już zaszczepiali w dziecku to, że celem jest to, aby osobiście uwierzyło w Jezusa i oddało mu, powierzyło mu swoje życie. Czy mój temat został wyczerpany? A czy słuchacze zostali wyczerpani? Moim celem jest pobudzać was do myślenia. Żeby Słowo Boże żyło w waszym i w moim życiu. Żeby nie było literą, która leży na półce i zabieracie je, kiedy idziecie na nabożeństwo. Ale żebyście nim żyli i myśleli biblijnie. I biblijnie oceniali to, co się dzieje wokół. Podsumowując, Jezus wprowadził nas znów w czas Abrahama. Jezus jak gdyby cofnął nas o całe prawo, cofnął nas do czasów Abrahama, kiedy to Abraham został usprawiedliwiony przez wiarę i otrzymał życie wieczne na podstawie wiary. Po drodze była droga prawa. Kto przestrzega przykazań, przezeń żyć będzie. Ta droga jest ciągle otwarta. Jedyny problem jest taki, że cały czas cię filmują. Cały czas jedzie za tobą policja. Jak już zaparkujesz, to zobaczysz koguty. Nie tylko ci zabiorą prawo jazdy, ale cię zamkną od razu do więzienia. Przez 40 lat wystarczająco nabroiłeś, żeby ci zabrać prawo jazdy. Im więcej nawet zamknąć w więzieniu. Tą drogą jeszcze nikt do życia wiecznego nie doszedł, za wyjątkiem Pana Jezusa Chrystusa. Niezależnie, alternatywnie została otworzona nowa droga, droga żywa. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez Jego dzieło odkupienia. Dlatego my skracając w rozmowach z ludźmi od razu przechodzimy do istoty, do sedna, przechodzimy do tej drogi. Niemowlęta w tym sensie mają immunitet. Mają immunitet. Poprzez Bożą sprawiedliwość, poprzez Bożą suwerenność, poprzez Bożą dobroć, Bożą miłość, Bożą łaskę. Wszystko się w tym zawiera i manifestuje. Zapraszam was do modlitwy. Porozmawiajcie z Bogiem, pozmagajcie się. Podziękujcie Mu albo powiedzcie, co chcecie, co jest w waszych sercach. Zapraszam, powstańcie, módlmy się. Halleluja. Halleluja, dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie Jezu. Halleluja, dzięki Ci, Panie.